Dzisiaj chciałbym, aby przewodnim wersetem, nad którym będziemy się chwilę zastanawiać, był werset zapisany w drugiej księdze Mojżesza, 12 rozdział. Będzie to pierwszy i drugi werset, jeśli mamy Biblię, ale zajście ten werset będzie też wyświetlany. Posłuchajmy, jak ten werset brzmi. Druga księga Mojżeszowa, 12 rozdział, pierwsze dwa wersety. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Dziś dokładnie kończy się pierwszy miesiąc nowego roku. Nie wiem, czy mamy taką świadomość. Kiedy patrzymy na kalendarz, możemy zauważyć datę 31 stycznia 2016 roku i aż nie do wiary, że ten czas tak szybko ucieka, że pierwszy miesiąc nowego roku już jest za nami. Na forum internetowym wyczytałem takie mądre rozważanie i pozwólcie, że te rozważania przytoczę tutaj. Otóż wyobraź sobie, bracie i siostro, że w banku założono ci konto. Konto, na które każdego poranku wpływa 86 400 zł. To duża suma, prawda? 86 400 zł. Wszystko to, co musisz zrobić, aby środki codziennie wpływały na twoje konto, to jest przestrzeganie dwóch zasad. I oto pierwsza zasada. To, czego nie zużyłeś w ciągu dnia, nie może być wykorzystane później. To, czego nie wykorzystałeś, zupełnie przepada. Każdy nowy dzień zaczynasz z nowym saldem równym 86 400 zł. I zasada druga. Bank może zamknąć konto w dowolnym momencie, nigdy cię o tym wcześniej jednak nie powiadomi. Jeśli tak uzna, konto zostaje bezpowrotnie zamknięte. I teraz pytanie. Co byś zrobił z takim kontem? Co byś zrobił z takim kontem? Myślę, że każdy z nas pewnie starałby się wydać każdy grosik co do reszty na rzeczy potrzebne tobie, twojej rodzinie, jak też i dla bliskich ci osób. Każda złotówka byłaby pewnie dobrze wydana i dałaby szczęście tobie, a też i innym. Czyż nie tak? Tylko, że ty już jesteś klientem takiego banku. Jedynie waluta jest nieco inna. Tą walutą jest twój czas. Codziennie rano dostajesz za darmo 86 400 sekund życia. Śpiąc w nocy nie odzyskasz sekund, które zmarnowałeś w ciągu dnia. Wczorajszy dzień nie wróci. Poranek przynosi kolejne 86 400 sekund. Twoje konto z czasem może być zamknięte i to w dowolnym momencie, bez żadnego uprzedzenia. Śmierć zawsze przychodzi niespodziewanie. Więc co zamierzasz zrobić z 86 400 sekundami, które dzisiaj otrzymałeś? Ostatnią niedzielę starego roku brat Zbyszek Babicz mówił na temat mądrego wykorzystywania czasu. To kazanie zostało zamieszczone w naszej styczniowej gazetce zborowej. Jak wtedy mówił, czas, tak jak nasze życie, jest darem Boga. Czas płynie nieubłaganie. I nie mamy na to żadnego wpływu. Jedynie co możemy zrobić w danym czasie, to decydować, jak ten czas my wykorzystamy. Napis na starym zegarze słonecznym w Glasgow nosi piękną sentencję. Ta sentencja brzmi tak. Pomyśl o czasie, zanim czas się skończy. Piękna sentencja. Pomyśl o czasie, zanim czas się skończy. Z kolei sługa Boży Mojżesz pisze w Psalmie 90 tak. Znamy te słowa na pamięć. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Dlaczego mamy liczyć nasze dni? Jak wcześniej autor Psalmu 90 powiada, dlatego, że życie ludzkie jest jak trawa, która znika. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. A jedna z naszych pieśni powiada, z szybkością wiatru czas przemija. I czasem wydaje się, szczególnie młodym ludziom, że 70, 80, 90 lat to bardzo, bardzo długi okres czasu życia ludzkiego. Ale jakże ten czas szybko przemija, a my odlatujemy. Francuski duchowny pisarz Michel Quinst powiedział tak. Bóg wie, co robi. Nie myli się z przydzieleniem ludziom czasu. Każdemu daje czas na zrobienie tego, co chce, byś zrobił. I to bardzo mądre, co napisał. Otóż to jest właśnie zasada naszego życia. W Bożej sprawiedliwości mamy dany czas, by zrobić to, co powinniśmy zrobić i to, czego Bóg oczekuje i pragnie, abyśmy zrobili. Apostoł Paweł, kiedy wygłosił mowę na Areopagu w Atenach, powiedział między innymi bardzo ciekawe słowo, bardzo lubię to słowo. Posłuchajcie, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 26-27. Paweł powiada, z jednego pnia, chodzi o Boga, z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Po co? Żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. A więc czas naszego ziemskiego życia dany jest nam w tym jednym, jedynym celu. Jest dany nam po to, byśmy szukali Boga, który, jak Słowo Boże zapewnia, nie jest daleko od każdego z nas. I to jest piękne. To jest naprawdę piękne. Bóg nikogo nie zmusza, abyśmy podporządkowali Jemu nasze życie, ale daje nam czas, który możemy wykorzystać właśnie w tymże celu. Oczywiście Boży przeciwnik, diabeł, próbuje zająć nam czas i zagospodarować go tak, by nie starczyło go na szukanie Boga. I zauważmy, że dzień za dniem ucieka, rok za rokiem przemija, lata mkną z zawrotną szybkością, a prorok Jeremiasz uskarża się, przeminęło żniwo, skończyło się lato, a my nie jesteśmy wybawieni. Czy zdążyłeś już pojednać się z Bogiem? Jak mija czas twego życia? Czas jest wszystkim, co masz. I pewnego dnia może się okazać, że masz go mniej niż sądzisz. W życiu naszym podejmujemy różnego rodzaju zadania i wyzwania. Najpierw to jest nauka, potem założenie rodziny, potem praca, wychowywanie dzieci, a na końcu pewnie bawienie wnuków i emerytura oczywiście. Ale w myśl Bożego pragnienia najważniejszą rzeczą jest to, czy w życiu znaleźliśmy Boga i czy oddaliśmy Mu swoje życie. Ktokolwiek należy do grona tych szczęśliwców, może spokojnie odchodzić z tej ziemi, bo wie, dokąd idzie i wie, że jego życie na ziemi jest tylko krótkim preludium życia wiecznego w niebiańskiej ojczyźnie. Dlatego też Bożym pragnieniem jest wybawienie nas. Od czego wybawienie? Po pierwsze od złego, po drugie z niewoli grzechu, po trzecie wybawienie od ziemskiego skażonego ciała, po czwarte zachowanie i wybawienie od wiecznej śmierci. Tego pragnie Bóg. Czytaliśmy na początku tekst skierowany do narodu izraelskiego. Wtedy, kiedy to słowo do nich dotarło, stali oni na progu wielkiego historycznego wydarzenia. Na Bożym zegarze wybiła godzina, gdy uciemiężony 400-letnią niewolą egipską naród Boży miał uzyskać upragnioną wolność. Przez Mojżesza, jego brata Aarona, Bóg zapowiedział swemu narodowi to, co czytaliśmy. Ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Oczywiście nie chodziło Bogu tylko o zmianę kalendarza. Każdy naród w swojej historii zmieniał kalendarze i sposoby liczenia czasu. Starożytne ludy inaczej liczyły czas niż my dzisiaj liczymy. Zasadą było, że każdy naród świata liczenie czasu rozpoczynał od najbardziej pamiętnych wydarzeń. Na przykład za początek przyjmowano hipotetyczne daty stworzenia świata, potopu, panowania potężnych władców, pojawienia się wielkich proroków itd., itd. Egipcjanie w tamtym czasie, gdy naród izraelski był w ich niewoli, również mieli swój kalendarz i pewnie ci niewolnicy izraelscy zdążyli się do niego przyzwyczaić. Teraz musieli go zmienić. Teraz miał nastąpić nowy początek, nowy miesiąc, nowy dzień. Zresztą, jeśli chodzi o sposoby liczenia czasu, to aż do dzisiejszego dnia są one różne pod różnymi szerokościami geograficznymi. My w Polsce, podobnie jak w innych krajach świata, posługujemy się tak zwanym kalendarzem gregoriańskim. Pewnie o tym słyszeliśmy. Ta nazwa pochodzi od papieża Grzegorza XIII, który 4 października 1582 roku, a więc dawno, zmodyfikował używany przez całe wieki kalendarz juliański, wprowadzony z kolei w 1946 roku przed naszą erą przez Cezara Juliusza. Możemy też zauważyć, że kościoły prawosławne na przykład używają w dalszym ciągu właśnie tego kalendarza juliańskiego, dlatego ich święta i Nowy Rok przypadają z dwutygodniowym opóźnieniem w stosunku do naszych świąt. Ciekawostką wśród kalendarzy są takie jak kalendarz na przykład arabski. Arabowie epoki przedmuzułmańskiej liczyli czas od pamiętnych bitew. Takim wydarzeniem była napaść wojsk Jemenu na Mekkę w 570 roku naszej ery. W wojnie tej użyto słoni bojowy i w tym roku słonia urodził się Mahomet, prorok islamu. Inaczej czas nawet do obecnej chwili liczą Chińczycy. Kalendarz chiński objęty jest cyklami 12 zwierząt. I tak na przykład 19 lutego 2015 roku, a więc w zeszłym roku, aż do 8 roku 2016 mamy rok kozy. Ale już od 8 lutego tego roku, a więc już za chwilę, aż do 2017 roku, do stycznia, będziemy mieli rok małpy. Chińczycy używają kalendarza opartego na roku księżycowym. Po co to wszystko mówię? Mówię to, abyśmy przyjrzeli się, co z narodem izraelskim, jak oni liczą czas. Kalendarz żydowski zawiera 12 miesięcy księżycowych i dlatego średnio co 2-3-4 lata musi być dodany 13 miesiąc, tak zwany Adar Sheni, czyli Adar 2. I według Żydów dzisiejszy dzień, 31 stycznia 2016 roku, nazywa się 21 Szebet 5776 roku. Rok ten jest liczony według tradycji żydowskiej opartej na przekonaniu, że Bóg stworzył świat, uwaga, 6 października 3761 roku przed naszą erą. Moglibyśmy się zastanawiać, z jakich powodów Bóg chciał, aby miesiąc, w którym Bóg przemówił do Izraela przez Mojżesza i Arona, stał się pierwszym miesiącem roku. Czy nie lepiej było Bogu zaczekać do dnia narodzenia Jego Syna i cały kalendarz i historię świata, jak to robimy obecnie, podzielić na dwie części, przed naszą erą i po naszej erze? Bowiem wraz z przyjściem Jezusa Bóg jakby rozszczepił historię ludzkości na dwie części. Ale nie tak Bóg liczy czas. Boży kalendarz jest nieco inny. Bóg dla Izraela wyznaczył inny miesiąc, o którym powiedział, ten miesiąc będzie dla was pierwszym miesiącem, początkiem roku. Był to właśnie miesiąc zwany przez dawne pokolenia izraelskie miesiącem Abib. Dziś ten miesiąc nazywa się Nizan, który przypada na gdzieś marzec, kwiecień naszego kalendarza. Ale wcale nie pierwszy Nizan jest u Żydów nowym rokiem. Nowy rok Żydzi świętują pierwszego dnia 7 miesiąca Tishri, dawniej zwanego Etanim. Tym bardziej zastanawia, dlaczego Bóg powiedział, ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Jestem przekonany, bracia i siostry, że tylko z jednego ważnego powodu. Ten miesiąc został nazwany pierwszym ze względu na fakt rozpoczynającego się nowego życia dla niewolników izraelskich w Egipcie. 400 lat niewoli i oto Bóg powiada, teraz ten miesiąc będzie dla was pierwszym miesiącem w roku. Kiedy czytamy następne wersety owego 12 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, dowiadujemy się, że właśnie w tym pierwszym miesiącu Izraelici mają ofiarować baranka paschalnego i w nocy, kiedy będzie spożywany, wyjść z niewoli egipskiej. Koniec niewoli, początek życia w wolności. Ta wolność w całej rozciągłości rozpoczyna się od owej pamiętnej nocy paschalnej i po opuszczeniu Egiptu oraz przejściu przez Morze Czerwone. Czy ten fakt ma jakieś odniesienie dla naszego życia, do naszego życia? Czasem mówimy, nie lubimy historii. I tych wszystkich historii, które nawet są pisane w czasach Starego Testamentu. Ale Biblia powiada, że wszystko, co w niej jest napisane, jest dla naszego pouczenia, jest dla przykładu, jest do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Te pisma mogą nas obdarzyć, jak pisze Paweł do młodego Tymoteusza, mądrością ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Jezusie Chrystusie. W Biblii mamy więc wiele obrazów wskazujących na nasze osobiste życie. Zabijanie i spożywanie baranka w noc paschalną jest wspaniałym obrazem ratunku, jaki Bóg przygotował od założenia świata w baranku Bożym, to jest Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Tam w Egipcie, w ten paschalny baranek, a szczególnie jego krew, jaką miały być pomazane futryny i odrzwia domów izraelskich, jak pamiętamy, ta krew chroniła od zniszczenia i zabicia pierworodnych w całym Egipcie. Kiedy anioł śmierci przechodził tej nocy i widział krew, omijał ten dom. Innych przynosił śmierć. I była to ostatnia, 10. plaga, po której Izraelici mogli wreszcie wyjść z Egiptu. Ale to był czas płaczu dla Egiptu, dlatego że w każdym domu, również i w domu Faraona, zginął pierworodny syn. Domy izraelskie i rodziny izraelskie zostały zachowane jednak przez krew baranka. Czy myślimy, że działo się to jakoś tak automatycznie? Nie. Liczyła się krew na drzwiach domów izraelskich, bo sama przynależność do narodu izraelskiego albo jakieś inne względy, bo względy nie sprawiły, że anioł śmierci omijał domy narodu wybranego. Nie, nie, nie tak się to działo. Kto zlekceważył z Izraelitów Boży nakaz, by nie pomazać drzwi swego domu krwią baranka, nie mógł być uratowany. Musiał również zginąć w tym domu syn pierworodny, bo sama przynależność do narodu izraelskiego, czy też jakiekolwiek osobiste zasługi nie sprawiały, że anioł śmierci omijał te domy. Liczyło się tylko jedno, czy Izraelita był posłuszny Bożemu rozkazowi, czy też ten rozkaz zlekceważył. Ten obraz ze Starego Testamentu jest dzisiaj lekcją dla wszystkich, którzy żyją w tym świecie. Żyją w niewoli grzechu, są jeszcze pod okrutną tyranią przeciwnika Bożego, owego Faraona, jakim jest diabeł. To on zmusza ludzi do pełnienia woli diabelskiej i robi wszystko, by nikt z tej niewoli się nie wyrwał, nie zdołał wyrwać. Bóg jednak chce i dzisiaj wyzwalać tych, którzy zaufają Jego Słowu. Wszakże powiedział, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A co się dzieje z tymi, którzy nie uwierzą? A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Bóg daje prostą receptę na Boży ratunek. I teraz tylko od nas zależy, czy przyjmiemy, czy zlekceważymy to Boże działanie. Ten moment, gdy Bóg wyzwala nas z tego świata, gdy czyni nas wolnymi w Jezusie Chrystusie, jest prawdziwym początkiem właściwego życia. To początek prawdziwego, wolnego życia. Pan Jezus do Nikodema, który już był stary, powiedział, musisz się na nowo narodzić. Nawet będąc starym, musisz mieć ów nowy początek i ten dzień, ten miesiąc, najważniejszy, pierwszy moim i twoim życiu. Każdy prawdziwy chrześcijanin, wierzący człowiek może zaświadczyć, iż kiedyś żył w grzesznym Egipcie, ale tego i tego dnia Jezus Chrystus stał się jego osobistym Zbawicielem i więzy niewoli zostały zerwane. Kiedy został zanurzony w wodzie oraz symbolu przejścia przez Morze Czerwone, staje się to wtedy, gdy całym sercem nawracamy się do Pana i oddajemy Mu nasze życie, by On teraz nami rządził i nami kierował. Czytałem kiedyś takie opowiadanie o pewnym młodym chłopcu imieniem Waszyngton, czy nazwisku Waszyngton. Waszyngton był młodym chłopcem. Każdego dnia na plantacji niewolników, gdzie żył, budził się z pierwszym pianiem koguta. Na długo przed wschodem słońca pianie koguta przypominało jemu i innym niewolnikom, że czas już wstać i maszerować do pracy na pola bawełny. Potem Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych, ogłosił zniesienie niewolnictwa. Następnego dnia rano chłopaka znów obudziło pianie koguta. Tym razem był to jednak wrzask ptaka, którego siekierą goniła jego matka. Rodzina Waszyngtonów ugotowała i zjadła znienawidzony budzik na obiad. Ich pierwszym aktem wolności było ostateczne uciszenie tego, co przypominało im, że byli niewolnikami. I tak myślę, czy jakiś kogut nie pozwala tobie spać? Czy jakiś kogut nie pozwala tobie cieszyć się prawdziwą wolnością? Zdaję sobie sprawę, że to czasem może być mała rzecz, jakaś obawa, jakiś lęk. To może być rodzina, to może być chłopak czy dziewczyna, to może być tradycja kościoła, w którym zostałeś czy zostałaś wychowany. To może być jakiś nauk, który cię związał, czy też inna rzecz, która wstrzymuje cię od tego pierwszego kroku w właściwym kierunku. Ugotuj tego koguta na obiad. Niech codziennie nie przypomina ci o niewoli. Bóg chce, byś był wolnym. Nowy rok już minął, miesiąc temu w naszych kalendarzach. Ale czy mamy czekać do następnego nowego roku, aby podjąć stosowną decyzję? Nie wiadomo, czy dożyjemy następnego roku. Biblia jednak powiada, że dziś jest dzień zbawienia. Jeśli dziś głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Pan Jezus kiedyś powiedział w objawieniu Jana, czytamy o tym: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Apostoł Jan dodaje takie piękne słowa: kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. I z kolei apostoł Paweł powiada: tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To nowe stworzenie ma swój początek właśnie w Jezusie Chrystusie. Nowe życie rozpoczyna się wtedy, gdy grzesznik przyjdzie do Chrystusa, kiedy zaprosi Go do swego serca, kiedy przyjmie Go jako swego osobistego Zbawiciela. Tak stało się z nienawidzonym przez innych Zacheuszem, przełożonym celników. To prawda, że z inicjatywy mistrza z Nazaretu przechodzący przez Jerycho Jezus znalazł się w jego domu, ale to Zacheusz musiał zdecydować i otworzyć swoje serce, otworzyć swój dom. I zrobił to, jak czytamy w Bożym Słowie, śpiesznie i z radością. Zaś na wyznanie grzechów Zacheusza Pan Jezus Chrystus powiada do niego tak: dziś zbawienie stało się udziałem Twego domu. To był ten moment, to był ten dzień, miesiąc, rok, zupełnie nowy, pierwszy dla człowieka, którego Jezus szukał i znalazł w tymże świecie. Pamiętamy doskonale również historię dwóch łotrów wiszących razem z Jezusem Chrystusem na Golgocie. Było ich dwóch, ale jakże różnili się pomiędzy sobą. Jeden z nich do samego końca urągał Jezusowi, choć miał świadomość, że to są ostatnie jego chwile życia tutaj na ziemi, nie skorzystał z dobroci Pana. Drugi natomiast w prostej prośbie, głośno wyrażonej w prostych słowach, otrzymał zapewnienie. Jakie to było zapewnienie? Dziś będziesz ze mną w raju. Owe dziś to nie koniec życia owego skruszonego łotra. Owe dziś to początek nowego życia. choć życie na tej ziemi, to fizyczne, za moment się pewnie skończyło, ale to życie duchowe, to życie wieczne rozpoczęło się w myśl Jezusa Chrystusa. Dziś będziesz ze mną w raju. Jak długo tam będzie w raju? Całą wieczność, całą wieczność. O synu marnotrawnym ojciec, który wyprawił mu wielką ucztę, kiedy wrócił do domu, powiedział tak. Jedzmy, weselmy się, dlatego że syn ten mój był umarły, a ożył. Zginął był, a odnalazł się. Syn był umarły, ale ożył. W pewnym momencie, kiedy przyszedł z wyznaniem win do swego ojca, a ojciec zamiast uczynić go sługą, uczynił go swoim synem w dalszym ciągu i powiada, jedzmy i weselmy się. Jedynie Bóg może zrobić w moim i twoim życiu nowy początek. On może wszystko nowym uczynić. Dać ci ten nowy początek. Kiedy otwieramy Biblię, pierwszą księgę Mojżeszową, czytamy o tym, że Bóg stwarzał świat w 7 dniach. Pamiętacie, co stworzył w pierwszym dniu? Ciemność zalegała całą ziemię. To taki obraz jak tej piwnicy, o której moja małżonka dzisiaj mówiła. Ciemność zalegała całą ziemię, ale Bóg chciał tam posłać swoje światło, dlatego też w pierwszym dniu tygodnia oddzielił Bóg ciemność od światłości. Czy to jest możliwe, aby Bóg uczynił w twoim też życiu? Albo też czytamy w Bożym Słowie, że pierwszego dnia po sabacie nasz Pan zmartwychwstał. Był umarły, ale powstał do nowego życia. Pierwszy dzień jest dniem zmartwychwstania naszego Pana. Tak jak pierwszy dzień był później tym dniem, kiedy Duch Święty został wylany na Kościół Boży. Ten pierwszy dzień jest ważny w moim i twoim życiu, jeśli on następuje. Jeśli chciałbyś, aby taki nowy początek Bóg zrobił również i w twoim życiu. Czy chciałbyś się dzisiaj o to modlić? Nie mamy dzisiaj wprawdzie ewangelizacji. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli pomodlić się, zanim jeszcze będziemy przystępować do stołu pańskiego. O tych wszystkich, którzy są świadomi tego, że powinni rozpocząć nowe życie w Chrystusie. Że powinni porzucić Egipt. Że powinni porzucić i wyjść z ciemności ku Bożej światłości. Co do tego potrzeba? Potrzeba wiary. Potrzeba posłuszeństwa. Potrzeba zastosowania się do Bożego Słowa. Trzeba przyjść do Chrystusa takim, jakim się jest. A On przebaczył nasze grzechy i czyni nas nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Chciałbym, abyśmy powstali, bracia i siostry. Pochylili na chwilę nasze głowy i w cichej modlitwie prosili, Panie, spraw, aby dla wielu ten dzień, 31 stycznia 2016, był tym nowym początkiem. Panie, dziękuję Ci za to, że w moim życiu był taki początek. Panie, dziękuję Ci za wyzwolenie. Dziękuję Ci za radość i wesele, jakie posłałeś do mojego serca, ale proszę Cię też o tych, którzy potrzebują zrobić nowy początek w swoim życiu, w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie. Jeśli jest ktoś dzisiaj z nas, kto takiego początku nowego potrzebuje, chciałbym, aby zbór się modlił. A te osoby, czy tą osobę, czy te osoby, chciałbym tutaj zaprosić do przodu na moment, abyśmy się nad nimi pomodlili. Aby Bóg dał im siłę do tego, by mogli respektować Boże Słowo. To jest ten dzień dla ciebie. Wierzę, że Bóg go przygotował. Pierwszy miesiąc mija, ale to ten pierwszy miesiąc może być w każdej chwili dla twojego życia. Jeśli chcesz, abyśmy dzisiaj wznieśli modlitwę nad tobą, możesz spokojnie wyjść tutaj do przodu i zanim będziemy jeszcze wspólnie razem śpiewać pieśń, a później przystępować do stołu pańskiego, może Bóg uczynić nowy początek w twoim życiu. Czy jesteś na tyle odważnym? Nie zlekceważ dnia, który dał ci Pan. Oto dzień, który Pan uczynił. Dzień łaski, dzień Jego miłosierdzia. Jeśli potrzebujesz takiej modlitwy, nie wahaj się. To Boże wezwanie dla każdego z nas. Ja wiem, że czasem trudno jest zdecydować i powiedzieć, czy nie to własnym swoim sercu. Ale jeśli masz tą odwagę, powiedzieć przed całym światem, chcę rozpocząć nowe życie. Chcę, aby Bóg mi błogosławił. Chcę żyć w Jego wolności. To Bóg chce dzisiaj to uczynić dla ciebie. Jest siostra, ja proszę może brata Andrzeja, pastora, aby też mógł modlić się nad tą siostrą. Jeśli będą jakieś inne osoby, braci starszy, zapraszam do tego, abyśmy mogli modlić się nad tymi osobami. A w tym czasie też i zbór będzie śpiewał pieśń, która przygotuje do Wieczerzy Pańskiej. Niech to będzie radością dla nas wszystkich, że dzisiaj też są osoby poruszone przez Boże Słowo, że dzisiaj są osoby, które chcą Bogu powiedzieć, Panie, chcę zacząć od nowa. Chcę, aby był to nowy początek. Ja bym mógł powiedzieć, ten dzień był pierwszym w moim życiu, kiedy po raz pierwszy wyznałem go publicznie, kiedy nie wstydziłem się wyjść, choćby do przodu, aby powiedzieć, Boże, sprawa, aby każde więzy były rozwiązane w moim życiu, aby każde więzy były rozerwane tak, bym mógł się czuć wolnym, wolnym w Jezusie Chrystusie. Niech Bóg błogosławi nasze zgromadzenie. Śpiewajmy pieśń i módlmy się.